Nasz dziennik Gazeta Prawna pisze piórem Łukasza Grajewskiego o dzisiejszym spotkaniu V4 i kanclerz Angeli Merkel. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Bratysławie z kanclerz Angelą Merkel. Cztery państwa regionu to, gdyby wziął się razem, najważniejszy partner handlowy Niemiec. No tak, tylko pytanie, czy tutaj istnieje wspólnota interesów, czy też tej wspólnoty jednak nie ma. Na portalu Visegrad Post pisze o tym, znany również z naszej anteny, pan Olivier Bo, o tym na przykład, jak wygląda z perspektywy krajów Europy Środkowej kwestia Brexitu. No i tutaj rzeczywiście dla nas to takie wyjście takiego całkowitego chaosu i odcięcia się Wielkiej Brytanii od Unii jest rozwiązaniem najgorszym, zarówno ze względu na rolę polityczną Wielkiej Brytanii i to, że w wielu sprawach ona się z nami zgadza, na przykład jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, jak i także dlatego, że bardzo wielu mieszkańców naszej części Europy, przy to nie chodzi tylko o Polskę, ale na przykład również o Litwę czy o Węgry, pracuje bądź pracowało w Wielkiej Brytanii i nie jest w naszym interesie, żeby tutaj było jakieś takie radykalne przecięcie, wprowadzenie wiz i tak dalej. Cały czas trwają różne spotkania międzynarodowe, na przykład premier Grecji Tsipras odwiedził Erdogana. Tsipras u Erdogana i u patriarchy, co też jest ważne, bo wizyta w Bizancjum to też wizyta, przepraszam, w Stambule to jest też wizyta w Bizancjum w końcu, albo w Konstantynopolu. Wczoraj doszło do wizyty premiera Grecji w Turcji. Nie było jakichś wielkich tutaj, że tak, wyrazów serdeczności, ale była konstruktywna rozmowa. To znów jest cały czas o tym bałkańskim tyglu, o którym mówiliśmy w pierwszej części. Alstom i Siemens, proszę Państwa, nie pojadą razem. Komisja Europejska zablokowała fuzję gigantów, co oznacza, że także w Polsce można liczyć na większą konkurencję w przetargach, pisze Krzysztof Śmietana. Groźbą znaczącego zmniejszenia się konkurencji Bruksela argumentowała brak zgody na połączenie obu gigantów. Komisja Europejska bała się zmonopolizowania dwóch części rynku kolejowego, produkcji pociągów dużych prędkości oraz urządzeń sterowania ruchem. Jak widać, Bruksela też się czasem do czegoś przydaje. Mówiliśmy o tym, tej kwestii traktatu INF. Rozmawialiśmy z Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim i teraz jest Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego artykuł w Gazecie Polskiej Codzienny o tym, że zawieszenie traktatu INF to jest tak naprawdę wznowienie zimnowojennej gry. Skoro już mam przy sobie Gazetę Polską Codziennie, to sięgnę do działu warszawskiego. Szkoda, że nie mam pod ręką tym razem działu krakowskiego. Jutro spróbujemy go mieć. Janusz Sujecki pisze, czy wykorzystamy kolejną urbanistyczną szansę, i to jest interesujące również dla Radia Wnet, ponieważ jest to tu o naszych rejonach. Zniknięcie ostatniego pawilonu z oczyszczonego już wcześniej pasa terenu rozciągającego się wzdłuż Marszałkowskiej i Zielnej między ulicami Świętokrzyską a Królewską zapowiada kolejne nadchodzące zmiany. Przedwojenna zabudowa tego kwartału została całkowicie zniszczona i teraz dziennikarz i przy okazji znany warszawianista, który wielokrotnie krytykował tą chaotyczną obecnie politykę zabudowywania Warszawy kolejnymi wieżowcami, nie, to nie jest żadna aluzja polityczna, proszę Państwa, pisze o tym, że powinno się starać nie oczywiście odbudowywać dawne budynki, bo to byłaby już tylko i wyłącznie tylko taka stylizacja, ale po prostu odbudowywać tą dawną sieć ulic, żeby miasto wyglądało jak miasto, a nie jak jakaś taka sieć rzuconych tu i ówdzie dzieł deweloperów. Zaglądamy teraz, proszę Państwa, na dalekie antypody. Australia zabroniła pewnemu chińskiemu miliarderowi powrotu do swojego kraju. To jest pan Huang Chiang-mo, który prowadził interesy w Australii. Podobno tam przekupił całą scenę polityczną. Opuścił Australię, teraz chce do Canberry z powrotem wrócić i rząd australijski nie za bardzo chce, żeby mu wracał, ponieważ uważa, że jest on po prostu chińskim szpiegiem. No rzeczywiście ogromne zaskoczenie. Swoją drogą, jeżeli Chińczyków jest dużo na świecie i będziemy wszystkich z tych miliardów oskarżać o szpiegostwo, to rzeczywiście się okaże, że świat jest pełen szpiegów. W nowym państwie, ale tym razem nie o polityce, tylko piórem Magdalena Złotnicka pisze, polski kot na saloniach Europy, to jest przypomnienie sylwetki Konstantego Jeleńskiego, tłumacza, eseista, ale też żołnierza, współpracownika paryskiej kultury. Taka dość kolorowa postać, ale na pewno ciekawa. To jest tyle w nowym państwie. Coś miałem tu jeszcze odłożone, ale nie wiem co. Nie, w takim razie spojrzymy jeszcze na to, co piszą cały czas o tym Brexicie, to już naprawdę trudno, oni sami nie wiedzą, co pisać w tej chwili w tej prasie brytyjskiej na temat Brexitu, poza tym, że rzeczywiście Donald Tusk chyba przekonał wielu różnych brexitosceptyków, że może rzeczywiście z tymi dygnitarzami Unii Europejskiej nie ma co rozmawiać, a jest też taki ciekawy artykuł w Spectatorze Fredego Graja. Trump dzieli, ale kogo Trump właściwie dzieli? Czy Trump dzieli Amerykanów, czy może Trump idealnie potrafi rozgrywać opozycję? To ciekawe, jak bardzo różne są te interpretacje kolejnych posunięć w amerykańskiej polityce, bo z kolei w Timesie inny angielski autor pisze, że właściwie po tym przemówieniu, które było takie całkowicie bez znaczenia, bez porównania z tymi poprzednimi przemówieniami, jak Lyndona Johnsona, który kiedyś ogłaszał program walki z biedą, albo nawet nielubianego przez elity europejskie George'a Busha, który w 2002 roku ogłosił program walki z terroryzmem, jak bez znaczenia było to przemówienie. To jest tak, że ten Trump wciąż budzi sprzeczne emocje, sprzeczne interpretacje. Widać wyraźnie, że światowe media wciąż nie potrafią sobie z nim poradzić. Zakończył już część z polskiej kultury, proszę Państwa, i zachęćmy do wystawy Rolka Sztokholmska. Pewnie mało osób wie, kto to jest, to ja teraz powiem. Rolka Sztokholmska to jest takie na długi 15-metrowy fryz na takiej rolce, który jest namalowanym u progu XVII wieku obrazem wjazdu króla Zygmunta III i arcyksiężniczki Konstancji Austriackiej do Krakowa w 1605 roku z okazji ślubu tej polskiej pary królewskiej. Fenomenem tego malowidła jest to, że tam jest narysowany cały orszak królewski, husaria, dostojnicy, właściwie cały polski dwór i chyba jeden z najlepszych wizerunków polskich mundurów wojskowych z początku XVII wieku. To było dzieło, które zostało zrabowane przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. Olof Palme oddał to łaskawie Edwardowi Gierkowi w 70 którymś roku i co znajduje się teraz to w zbiorach Zamku Królewskiego i co jakiś czas jest wystawiane, niezbyt często, bo światło źle działa na tego typu zabytki, a teraz jest właśnie wystawa, która otwiera rok wazowski 2019 na Zamku Królewskim w Warszawie. Jak ktoś chce zobaczyć, jak naprawdę wyglądała husaria, to zapraszam.
Zaprosił Antoni Opaliński. Słuchają Państwo Poranka Wnet 8 minut po godzinie 9. A gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, związany z prawem i sprawiedliwością na śmierć i życie. Proszę pana, czy nie?
No ja jestem w klubie Prawa i Sprawiedliwości, więc tak na śmierć i życie to nie dosłownie dlatego, że jestem członkiem partii Porozumienie, czy ugrupowania Jarosława Gowina, ale uważam, że idea Zjednoczonej Prawicy pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego jest słuszną koncepcją i na dzisiaj uważam, że jest to najlepsze i najbardziej zdrowe rozwiązanie. Przepraszam, jeżeli chodzi o prawą scenę politycznej. I wydaje mi się, że tak, można powiedzieć, że dzisiaj podpisuje się pod każdymi praktycznie postulatami. Mam co prawda bardziej wolnościowe poglądy, jeżeli nie chodzi na przykład kwestie czasami gospodarcze, ale to ugrupowanie Zjednoczone, znaczy cała Zjednoczona Prawica, to też taka często burza mózgów, ale łączy nas wspólny program, który jest wypracowaniem najlepszych rozwiązań.
Czy nie przekonał pana program Roberta Biedronia i nowej partii politycznej Wiosna?
Nie, dlatego że po pierwsze uważam, że to nie jest nowa partia polityczna. Ja obserwuję w internecie takie reaktywacje, zresztą część dziennikarzy też to podnosiła, że na przykład fanpage twojego ruchu czy ugrupowania Janusza Polikota przemieniły się na Wiosnę. Na konwencji pana Biedronia spora część ruchu Polikota się pojawiła, zresztą osób, które były związane z tamtym ugrupowaniem. Sam Robert Biedroń nie jest świeżym politykiem, był w SLD. Znam taką historię, kiedy Grzegorz Napieralski mu obiecał, że będzie w pierwszej piątce. Okazało się, że miał mieć siódemkę, ale Janusz Palikot przyszedł i powiedział sobie, to będziesz miał jedynkę gdzieś tam w rejonie, gdzie startował i stwierdził, no dobrze, to w takim razie pójdę, był prawą ręką Janusza Palikota. Nie przekonuje mnie dlatego, że uważam, że nie jest istotnym elementem na przykład spór światopoglądowy. Nie rozumiem, jak można wychodzić jako lider ugrupowania, który powstaje, cytować Jana Pawła, a później mówić o jakichś rzeczach, które są sprzeczne z naukami głoszonymi przez Ojca Świętego, więc mówimy tutaj o takiej sprzeczności już w samym kwestiach światopoglądu, ale mówimy tutaj też o gospodarce, która w ujęciu Roberta Biedronia no, kosztowała, te zmiany, które proponuje, są praktycznie niewykonalne i to jest czysty populizm. Ja w ogóle uważam, że te ugrupowania, które się pojawiają jednosezonowe i Wiosna to też jest przecież pewien okres, więc też jest to sezon, więc to też w taki sposób przeminie. Zresztą jak będą wybory europejskie, to już Wiosny nie będzie, więc to już będziemy wchodzili zaraz w fazę zupełnie innego okresu, także wydaje mi się, że też zakończymy dyskusję na temat ugrupowania Roberta Biedronia.
A sama konwencja, którą przyjął i która była na Torwarze, jak pan ocenia już sama forma tej konwencji?
Forma być może była ciekawa, na pewno kosztowała gigantyczne pieniądze i tutaj należy sobie zadać pytanie, kto finansuje ugrupowanie Roberta Biedronia, no bo to nie był wydatek na poziomie małych partii nawet politycznych. To była gigantyczna konwencja, patrząc na to, w jaki sposób ją wykonano. Sądzę, że przekroczono lekko ręką 1 000 000 złotych.
Bo rzeczywiście było i konfetti, i zespoły, i światło, i Torwar. Powiedział pan Biedroń, że następną konwencję zrobi na Stadionie Narodowym, ale nie o Robercie Biedroniu mieliśmy rozmawiać, tylko o tym, co dzieje się w warszawskim ratuszu albo wokół warszawskiego ratusza. Zatrzymano 5 osób w sprawie przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, w tym byłego wysokiego urzędnika ratusza. Czym się zajmował ten wysoki urzędnik ratusza?
No przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę, że te 5 osób, które zostało zatrzymane, to są 2 osoby, które funkcjonowały w ratuszu. Jeden to był radca Biura Gospodarki Nieruchomościami, a drugi to osoba na dość wysokim stanowisku i zarzuty wobec tych osób są takie, że po prostu niewłaściwie lub też podejmowano decyzje dotyczące gromadzenia dokumentów, wydawania decyzji zwrotowych z nienależytą starannością albo na przykład przy braku odpowiednich dokumentów, czy też, co pewnie będzie wyjaśniane, czy też nie doszło do fałszowania dokumentów. W tym wypadku akurat można powiedzieć śmiało, że do takich nieprawidłowości doszło, dlatego że zwróćmy uwagę, kto jeszcze został zatrzymany. Zostaje zatrzymany pełnomocnik, zostaje zatrzymany słynny handlarz roszczeniami w Warszawie i zostaje zatrzymany jeszcze pan Leszek Z. To jest notariusz, który zajmował się jakby już tą stroną formalną w świetle prawa. Przekazywano jakby tą nieruchomość na rzecz handlarza roszczeń, który jest bardzo znany. To pan Mirosław B., który skupił podczas tego całego procederu kilkanaście praw do nieruchomości i każdy oczywiście przypadek był inny, ale w każdym wyjaśnionym przez prokuraturę wiemy, że dochodziło do daleko idących nieprawidłowości, czy też nieprawidłowości w postaci na przykład tych słynnych kuratorów, 100-paroletnich osób, czy też dalszego postępowania wobec mieszkańców przejętych kamienic, czy też gromadzonych dokumentacji, czy też skupowania tych roszczeń, skąd one pochodziły. No to są różne przypadki, które kreatywność handlarzy roszczeń była naprawdę na wysokim poziomie.
A nowy prezydent Warszawy, czy przejmuje się tym problemem, czy zrobił przegląd kadr w ratuszu, powymieniał urzędników, czy zastanawia się nad tym, jak zlikwidować tą mafię reprywatyzacyjną?
Bezpośrednio za reprywatyzację jest odpowiedzialny Paweł Rabiej. Ja wczoraj rozmawiałem w jednym programie z panem prezydentem Rabiejem i zwróciłem uwagę na taki fakt, że jak był członkiem komisji weryfikacyjnej, to głosował za odszkodowaniami na rzecz osób pokrzywdzonych za tą właśnie dziką reprywatyzację. Te odszkodowania to są po prostu takie zwykła rekompensata. Oczywiście nikt krzywdy nie jest w stanie wyliczyć, ale tyle, ile można, to odszkodowania mają w jakiś sposób złagodzić te wszystkie cierpienia, które te osoby odniosły. I takim najbardziej spektakularnym przykładem jest głosowanie w sprawie odszkodowania dla córki Jolanty Brzeskiej, gdzie pan prezydent głosował za, ale już jak jest prezydentem, wiceprezydentem UPA Rafała Trzaskowskiego, ratusz nie chce wypłacać tych kwot. I tu argumentacja, że nie ma pieniędzy, akurat nie występuje, dlatego że na rzecz miasta handlarze roszczeń już płacili znaczne kwoty, które spokojnie zaspokoiły przynajmniej część tych kwot odszkodowawczych, co też w tym ujęciu po prostu świadczy o złej woli ratusza. No i taka decyzja niewątpliwie jest decyzją prezydenta Trzaskowskiego, bo mówimy tutaj o bardzo wrażliwym temacie, jakim na przykład to są odszkodowania. A co do kwestii wyjaśnienia, no to pytanie jest oczywiście, czy środowisko, które jest związane z tym środowiskiem, które pozwoliło na to funkcjonowanie tej zorganizowanej grupy, o czym mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest w stanie samo się oczyścić, bo mówimy tu o politykach, którzy pochodzą pochodzą z tego samego obozu. No. Czy Rafał Trzaskowski będzie chciał wyjaśnić do końca kwestię na przykład, jak dochodziło do nieprawidłowości przy Chmielnej 70, czy to jest ta słynna nieruchomość, gdzie istnieje daleko idące podejrzenie, że doszło do największej w Polsce łapówki, gdzie mecenas Nowaczyk oraz osoby z tym związane z całym procederem, Marzena K., wysoka urzędniczka w Ministerstwie Sprawiedliwości, już teraz nie oczywiście, ale przez dłuższy czas, tak naprawdę za bezcen wzbogacają się, kupując roszczenia do najbardziej chyba prestiżowej nieruchomości w Warszawie. No to jest tam okolice Placu Defilad, przy samym Pałacu Kultury. Zmienia się w trybie przyspieszonym plan zagospodarowania przestrzennego i korzysta tylko i wyłącznie na tym układ, który dzisiaj staje przed komisją, staje przed prokuraturą i miejmy nadzieję, że to zostanie wyjaśnione.
Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej od wielu dni taśmy, tak, taśmy, rozmaite sprawy związane z ulicą Srebrną, ale wśród nich jest ta słynna WZ-ka, której nie wydali urzędnicy. Czy w tej sprawie pan próbował zajrzeć do odpowiedniego urzędu i zbadać, jak to wszystko wyglądało?
My jesteśmy w trakcie, że tak powiem, takiego prowadzenia analizy, jeżeli chodzi o tutaj podejście polityczne do tej sprawy. Mówię polityczne, ponieważ w tym wypadku najprawdopodobniej urzędnicy blokowali inwestycje tylko dlatego, że jednym z podmiotów związanych był Instytut Lecha Kaczyńskiego, więc była to decyzja polityczna ze strony urzędników Platformy Obywatelskiej, co jest przerażające, bo w okolicy mamy kilkanaście wieżowców, co oznacza, że ktoś, kto ma na przykład określoną czy nazwę w podmiocie, czy że jest związane z jakimiś osobami, ale to nie znaczy, że na przykład osoby prowadzą daną inwestycję. No, nie spotyka się z przychylnością urzędników, nie spotyka się z obojętnością, tylko spotyka się wręcz z wrogością. Pytanie oczywiście na tych taśmach jest taka informacja, że jeden tutaj często określanych baronów warszawskich, poseł Kierwiński, w tego typu wypadkach, według niektórych osób, które otaczają, które są w środowisku warszawskiego samorządu, twierdzą, że bez zielonego światła ze strony tej osoby przeprowadzenie tak gigantycznej inwestycji jest po prostu nierealne.
A innych inwestycji równie gigantycznych w Warszawie też?
Tam Warsaw Spire i kilkanaście budynków naokoło jest gigantyczne wieżowce, wyższe od tego, który miał być w planach podmiotu, który staje się dzisiaj sensacyjny, jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą, właściwie tej interpretacji Gazety Wyborczej, bo to taśmy to jedno pokazują, że ugrupowanie, czy ani prezes, ani ugrupowanie po prostu nie prowadzi tej inwestycji, a druga sprawa jest taka, że jeżeli jest mowa o jakiejkolwiek uczciwości, to tylko w kwestii respektowania na przykład wyroków sądów, a nieuczciwość jest po stronie niestety i urzędników, no i też, jak rozumiem, tego pana obywatelstwa austriackiego. To też taka ciekawostka, nie sprawdziłem dokładnie, ale kto właściwie poinformował opinię publiczną, czy też dostarczył do odpowiednich organów taśmę, na której słychać, jak pan obywatelstwa austriackiego proponuje łapówkę. Jeżeli to zrobił mecenas Giertych, co działa na szkodę swojego klienta? To jest ciekawe, czy tutaj nie powinno być pociągnięcia do odpowiedzialności.
Ale proponuje łapówkę w tej pierwszej taśmie, kiedy nagranej, kiedy mówi...
W tej drugiej, w tej, której rozmawia z jednym z urzędników chyba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dzisiaj Gazeta Wyborcza.
Który oczywiście mówi, że odmawia, tak, że absolutnie nie, co też świadczy o tym, że ktoś jest nagrywany, proponuje, jest poddawany takiej próbie bardzo nieeleganckiej, no bo to nie jest śledztwo dziennikarskie, to nie jest postępowanie żadnego organu, żeby można było w taki sposób postępować. A tu mamy zwykłego osobę, która zajmuje się prowadzeniem jakiegoś przedsiębiorstwa, czy pomaganiu w prowadzeniu inwestycji, który proponuje łapówkę urzędnikowi, ujawnia się to i to się staje sensacją, ale to jest na szkodę właśnie Austriaka, więc pytanie jest, kto tą taśmę ujawnił? No jeżeli to jest, tak jak powtórzę się, mecenas Giertych, to ciekawa strategia.
Czy, skoro już wiadomo, że jest projekt tych dwóch wież i że budowę tych dwóch wież zablokował jakiś urzędnik miejski, to czy nie warto po prostu wrócić do tego i tych dwóch wież wybudować, skoro jest pan związany z Prawem i Sprawiedliwością? Czy taka myśl pojawiła się w klubie?
Nie, ale ja jest, no, ale to inwestycja dotyczy podmiotu i przedstawicieli podmiotu, a nie dotyczy w żaden sposób ugrupowania partii politycznej. politycznej.
No tak,
więc...
człowiek chce na skróty pomyśleć i na skróty powiedzieć.
To jest, nawet nie wiem, czy, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten pomysł dalej jest, czy taka inicjatywa będzie podejmowana, czy ten temat jest w ogóle analizowany przez władze spółki. To jest już poza kompletnie, że tak powiem, gronem politycznym.
A wracając do tego, co dzieje się w ratuszu, jakieś lekcje przeprowadzane na pierwszej stronie, znowu przepraszam, że zacytuję Gazetę Wyborczą, ale od połowy tego roku 12-letnie dziewczynki i chłopcy będą szczepieni przeciwko HPV na koszt miasta, to jest artykuł, tym się chwali Gazeta Wyborcza. Poza tym, co jeszcze się w ratuszu dzieje? Na co są wydawane nasze pieniądze?
No to oczywiście jest pytanie, w jaki sposób będzie jeszcze, będą jeszcze zmiany, czy właściwie takie roszady kwotowe w budżecie miasta stołecznego Warszawy. Ja 3 tygodnie temu rozmawiałem z jednym z czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej, który mi mówił, że ten hostel dla osób LGBT będzie realizowany, więc rozumiem, że na to środki finansowe będą. Ja nie jestem przeciwnikiem co do zasady żadnego środowiska, żadnej mniejszości, tylko że za bardzo nie rozumiem idei. No, jeżeli ma być hotel interwencyjny, to niech będzie dla wszystkich. Co za różnica, kto jaką ma orientację. No, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to należy mu pomóc natychmiast, a nie pytać o to, jaką ma orientację. Więc to jest jeden z tematów, który się pojawia. Pytanie, jak dalej będą się rozwijały te tak zwane lekcje przeciwko mowie nienawiści, ponieważ hasło jest może interesujące, ale tam jest przemycany po prostu światopogląd, wprowadzać taki zły dla samorządu, to moim zdaniem psuje, bo jeżeli czym więcej światopoglądu z dyskusji na temat spraw, które nie dotyczą samorządu, ta debata może się odbywać w parlamencie, ale na poziomie samorządu no to są zupełnie inne kompetencje. No to zobaczymy, jakie tutaj będzie wykonawstwo. No i jesteśmy przed głosowaniami za kwestią na przykład ewentualnie nowych taryf za odbiór odpadów komunalnych. To też jest takie niebezpieczeństwo. Widmo podwyżek jest bardzo widoczne, mimo to, że prezydent zapewnia...
Kiedy decyzja?
Prezydent na razie zapewnia, że takich podwyżek nie będzie, ale tymczasem w budżecie przewidziano, że wpływy z tytułu właśnie odbioru odpadów komunalnych będą wyższe, więc pytanie, skąd te pieniądze? No miasto nie ma swoich pieniędzy jako takich. Przecież wpływy do budżetu skądś pochodzą. Pochodzą zawsze od praktycznie od mieszkańców. No, czasami sobie zdarzają jakieś dotacje, ale nie takie.
Spółki komunalne.
No tak, ale spółki komunalne też to jest właścicielem jest miasto i też on nie są aż tak dochodowe, więc nawet jeżeli to nie wiem, która spółka by była w stanie zasilić budżet miasta stołecznego Warszawy, na pewno nie ta, która odpowiada za śmieci, czyli MPO. No ale to zobaczymy, czy prezydent dotrzyma słowa. Ja sądzę, że poczeka do wyborów i po wyborach ewentualnie taką inicjatywę przyjmie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, tak, ale związany z partią Jarosława Gowina, polityka z Krakowa. Jest godzina 9:29. No to co, pójdę boso?